Muszę powiedzieć, że to był nadzwyczaj dobry ojciec, z czułością swoje dzieci wychowywał, ale to, co ja słyszałam od mojej teściowej matki, że była bardzo jej smutno, bo jego nigdy przeważnie nie było w domu, bo główną jego myślą zawsze była sprawa Polski.
Ja szalałam za dziadkiem. To był człowiek, który do dziś dnia nie bardzo mogę zrozumieć, gdzie on znalazł czas. Przecież był tak zajęty wszystkimi swoimi sprawami.
A tu pracowała Elżbieta Korfantowa. Pracowała jako ekspedientka. Ona tu miała zresztą poznać Korfantego. Jak go zobaczyła, to wtedy miała krzyknąć to słynne swoje zdanie, że mamo, jakiż on jest piękny.
Wierzył w rozmowy, zabiegał o dyplomatyczne rozwiązania i podpisywanie układów, pokoju, wierzył w traktaty międzynarodowe, no, że ludzie jakoś nie do końca w to wierzyli.
Pamięć była o nim trwała, ale nie wszędzie i nie na miarę zasług, jakie on wniósł. Wierząc głęboko w Polsce wtedy, kiedy jeszcze pracował w zaborach i wierzył w odrodzenie Polski, potrafił dla Polski cierpieć. I to chyba jest największym wyrazem jego miłości dla ojczyzny.
Przez wiele lat w Warszawie uważano Korfantego za osobę, która jest niegodna czci i niegodna pozostawienia po nim czy pomnika, czy monety, czy epitafium.
Naprawdę dosłownie poświęcił całe swoje życie sprawie przyłączenia Śląska do Polski. I pomimo tych wszystkich prześladowań, właśnie mówił, że najszczęśliwszym jego dniem życia było wkroczenie wojsk polskich na Śląsk.
Jego ojciec był górnikiem, matka, jak to na Górnym Śląsku, zajmowała się gospodarstwem domowym. No i właściwie tyle na ten temat możemy powiedzieć. Sam Korfanty na temat swoich, powiedzmy, rodziców, najwcześniejszych lat swojego dzieciństwa, wyrażał się dosyć oszczędnie i generalnie to, co na ten temat wiemy i co powtarzane jest od X lat w mnóstwie publikacji na jego temat, pochodzi od niego samego, z jego własnych ust, czy też jego własnym piórem gdzieś tam na papier zostało przelane. Ojciec był górnikiem w kopalni, matka prowadziła dom, czyli powiedzieć można, że była to taka typowa górnośląska rodzina, na dobrą sprawę niczym nie wyróżniająca się spośród innych, co jest akurat określeniem dosyć pozytywnym. Był to po prostu pewien kanon górnośląski, wokół którego wówczas obracało się jakieś życie społeczne, rodzinne. Z pewnego punktu widzenia interesujące może być, może nie tyle przeanalizowanie, ale w każdym razie zadanie sobie pytania, jak musiały wyglądać postawy, trochę na wyrost, nazwijmy to, narodowościowe rodziców Korfantego, jak i jego środowiska rodzinnego. Jako że te rodziny górnośląskie bywały bardzo rozrodzone i siłą rzeczy jakieś, prawda, relacje z wujkami, ciotkami, dziadkami i tak dalej, również na tego małego Wojciecha, czy właściwie Alberta, jako że takie imię ma zapisane w akcie urodzenia, musiały oddziaływać. Zaryzykować można twierdzenie, że sama rodzina Korfantego, jak i jego otoczenie, właściwie niczym nie różniło się od ówczesnej górnośląskiej przeciętnej, powiedzmy. Czyli na pewno rodzice Korfantego byli wzorowymi katolikami, głosującymi wówczas na partię Centrum. Powiedzieć można, założyć trzeba, że jest to pewna prognoza dość ostrożna, że w owym czasie najpewniej nie utożsamiali się z takim wielkim bytem politycznym jak polski naród, z polskim etnosem. Owszem, mówili po polsku, bez wątpienia rodzice Korfantego kończyli szkoły, w których wykładano jeszcze po polsku, w ramach tak zwanej reformy szkolnej biskupa Bogdajna. Jak twierdzi Korfanty, jego ojciec otrzymał również zakończenie nauki Żywoty Świętych Piotra Skargi, z której to książki jego matka, później małego Alberta, czy późniejszego Wojciecha, uczyła czytać.
Czytania nauczyła mnie matka moja na Żywotach Świętych Skargi, które nieboszczyk mój ojciec otrzymał w upominku, opuszczając szkołę ludową. Zasługę mojego uświadomienia narodowego przypisać muszę moim hakatystycznym profesorom w gimnazjum w Katowicach, którzy z ohydzaniem wszystkiego, co polskie i co katolickie, wzbudzili we mnie ciekawość do książki polskiej, z której pragnąłem się dowiedzieć, czym jest ten lżony i poniżany naród, którego językiem w mojej rodzinie mówiłem. I pokochałem naród mój, przeszłość i dolę jego, i poczułem się synem jego. Na ławie szkolnej usiłowałem zaszczepić moim kolegom, jak ja w domu po polsku mówiącym, miłość do Polski i dumę z jej przeszłości.
To jest tablica poświęcona Wojciechowi Korfantemu, która 20 kwietnia 2002 roku znalazła się w budynku 8 liceum i imieniem Wojciecha Korfantego mamy nazwaną naszą piękną aulę. Dlaczego Wojciech Korfanty w 8 liceum, mimo że 8 liceum jest traktowane jako spadkobiercy gimnazjum żeńskiego niemieckiego i gimnazjum żeńskiego polskiego. Czyli 150 lat temu już ponad powstał budynek, w którym mieściło się gimnazjum niemieckie żeńskie. W 1922 roku w szkole tej powstało gimnazjum żeńskie, ale to już było gimnazjum polskie. Czyli po odzyskaniu przez Katowice niepodległości w 1922 roku, dzięki staraniom władz miejskich, władz oświatowych, powstało tutaj gimnazjum żeńskie. By po II wojnie z gimnazjum żeńskiego utworzono liceum koedukacyjne, którym do tej pory jesteśmy. Ponieważ Katowice było też i niemieckie gimnazjum męskie, które miało jeszcze wtedy kłopoty lokalowe, w pewnym momencie panowie, młodzi panowie uczęszczali do budynku tegoż tutaj i dlatego mieliśmy zaszczyt, że po tych korytarzach chodził Wojciech Korfanty, pan Wolny. To są wyjątkowe postacie, jeżeli chodzi o historię Śląska.
No na co dzień tego się nie da odczuć. Pamiętamy o tym, przypominają nam tablice i nauczyciele, więc mamy to w głowie, ale no nie myślimy o tym na co dzień.
Był wielkim politykiem i Polakiem, i Ślązakiem i musimy to doceniać, że chodził po korytarzach tych samych, co my dzisiaj.
Za czasów, kiedy Wojciech Korfanty uczył się w gimnazjum w Katowicach, na całym Górnym Śląsku było zaledwie kilkanaście szkół tego szczebla i to gimnazjum, do którego chodził Wojciech Korfanty, można porównać do najlepszych, ale najlepszych ogólniaków dzisiejszych. Ukończenie takiego gimnazjum to już było coś. Wojciech Korfanty, o czym niektórzy dzisiaj wiedzą, gimnazjum katowickiego nie skończył, bo na kilka tygodni przed maturą został z tego gimnazjum wyrzucony. Powtarzamy jeden po drugim, że my dzisiaj tutaj w Polsce, my tutaj dzisiaj na Śląsku, że został wyrzucony z tego gimnazjum z przyczyn politycznych. On został wyrzucony z tego gimnazjum prawie na pewno dlatego, że sobie po prostu nie poradził z nauką.
Z dokumentów wynika, że Wojciech Korfanty nigdy wzorowym, bo teraz to jest wzorowy, świadectwa z paskiem nie miał, prawda? I z wzorowym uczniem, tak samo jak wzorowym studentem, nie był, bo on sobie tam studiował, co chciał, co mu pasowało. Natomiast dawało mu właśnie i nawet już szkoła średnia, jakiś prestiż, jakąś ogładę, prawda? Jakąś wiedzę o świecie. Poza tym miał bardzo wiele szczęścia, bo mógł zdawać maturę jako ekstern. Notabene my też tyle godają go do się uno zwie wiela zje, nie? Jedno jedyne źródło, które opisuje, jak Wojciech Korfanty zdawał ta matura, to jest w książce Jasia Lewandowskiego, prawda, o Korfantym, bo ktoś tam komuś opowiedział, także no poszedł taki frechowny, nie? Przyjechał dorożką tam w Meloniku, nie tak jak tamte inksze chłopcy z jedną książką pod parzą, nie? I w jakiejś tam czopce. Wszystko wiedział, był mądrzały, no i wszyscy za nim patrzyli i się dziwowali.
Udaje mu się zdać maturę jako ekstern i podejmuje normalny cykl studiów na Uniwersytecie Wrocławskim, później przenosi się do Berlina. Korfanty, gdyby być trochę złośliwym, to można powiedzieć, że te studia schodzą gdzieś na drugi plan. Natomiast podstawowa staje się działalność, może słowo polityczna, to za dużo powiedziane, bardziej społeczna. Choć oczywiście ten wydźwięk polityczny tutaj jest. Korfanty uczestniczy w pracach wielu klubów, organizacji. Właściwie powiedzieć można, że Korfanty przyswaja sobie idee wcześniej sformułowane przez tuzów narodowej demokracji, zwłaszcza Jana Ludwika Popławskiego, o jedności żywiołu górnośląskiego z żywiołem polskim. I to właściwie stanie się jego wyznacznikiem, jego działalności przez długie lata, no praktycznie rzecz biorąc, aż do śmierci.
Korfanty był romantykiem, nie? Romantykiem, bo tęsknił do tej Polski, do tej krainy mlekiem i miodem płynący, który żaden tak na dobrą sprawę nie znał, nie? Jak jechał na odsłonięcie pomnika do Krakowa, jakie on tam miał przeżycia, jak czytali te pierwsze polskie książki, jak ze słownikiem czytali, bo nie poradzili tego wszystkiego jeszcze spokopić. I tu Korfanty był romantykiem i tak powiedzmy, no do końca życia mu trochę z tego zostało, ale to było takie jego, przynajmniej tak mi się wydaje, wielkie marzenie, nie? Żeby zostać tym Polakiem i pokazać, że, bo Niemiec to był pon i to był grof, nie? A Polak, no to był ten robotnik, nie? I żeby pokazać, że ktoś może być Polakiem i też może być ponem, prawda?
Korfanty w czerwcu roku 1918 dostaje się do Reichstagu i tutaj powiedzieć można rozwija od początku skrzydła. Punktem kulminacyjnym właściwie tej jego działalności jest październik roku 1918, kiedy to w kuluarach Reichstagu rozwiesza ogromną mapę, na której zaznacza granice przyszłej Rzeczpospolitej. Za miedzą w Królestwie Polskim działa już przecież Rada Regencyjna. Jest zorganizowane polskie wojsko, polska administracja. Właściwie każdy, kto chce widzieć, widzi, że lada chwila ten ówczesny europejski ład, oparty jeszcze w ogromnej mierze na porządku Kongresu Wiedeńskiego, lada chwila się załamie. Zniknie monarchia austro-węgierska, kto wie, co się stanie z cesarstwem niemieckim, no a oczywiście w Rosji już nie ma cara. W kuluarach Reichstagu wówczas rozwiesza Korfanty ogromną mapę, gdzie wyrysowuje przyszłe zachodnie granice państwa polskiego. Posłowie, którzy dążą na sesję, czy też właśnie z tej sesji wracają, mogą ze zgrozą zauważyć, że Korfanty do owego państwa polskiego, prócz oczywiście poznańskiego, prócz Pomorza, przyłączył również Górny Śląsk, a również i niektóre elementy tak zwanego Śląska Średniego, czyli gdzieś tam pogranicze powiedzmy z Wrocławiem, Oławą i tak dalej, i tak dalej. 25 października natomiast wygłasza przemówienie, które jest jego, powiedzieć można, najlepszym przemówieniem parlamentarnym wygłoszonym kiedykolwiek w Reichstagu i zarazem ostatnim. Mianowicie twierdząc, że jest posłem reprezentującym polską ludność, domaga się expressis verbis przyłączenia do państwa polskiego, jak to mówi, polskich powiatów Górnego Śląska, polskich powiatów Śląska Średniego, Pomorza, oczywiście Poznańskiego, polskich powiatów Prus Wschodnich i tak zwanych Prus Zachodnich.
Żałoba panuje w tysiącach rodzin polskich. Lud polski pracuje i biednieje dla wielkości Niemiec. Lecz mimo to nadal, pozbawiony swych praw, zdany na samowolę krótkowzrocznej biurokracji, jest obywatelem drugiej klasy. Jak dawniej, tak i dziś, język polski wygnany jest ze szkoły, sądu i całego życia publicznego. Nawet zakaz prywatnej nauki języka polskiego obowiązuje nadal.
Na replikę ze strony przewodniczącego, że on zdaje się tutaj usiłuje już wyprzedzać postanowienia Kongresu Pokojowego, no, który niedługo zresztą zacznie swoje obrady, Korfanty replikuje, że zawsze był tutaj uważany i zawsze uważał się za posła ludności polskiej, wobec tego po prostu nie wychodzi w tym akurat przypadku ze swojej roli. Jak powiedziałem, jest to jego przemówienie ostatnie, jako że Korfanty, członek Koła Polskiego, łącznie z innymi posłami tego szkoła, demonstracyjnie składa mandat do Reichstagu. Wszyscy twierdzą, że wobec tego, iż za miedzą kształtuje się polska państwowość, oni nie zamierzają uczestniczyć już w pracach obcego, jak to twierdzą, parlamentu.
Znamy relacje na temat charakteru, dynamiki w ogóle człowieka, czyli Wojciecha Korfantego, ze wspomnień ludzi, z którymi współpracował, ale był też takim człowiekiem, który potrafił sobie zjednywać bliskich współpracowników, ale jednocześnie nagle stawali się oni jego bardzo zaciekłymi wrogami, więc był osobą niezwykle skomplikowaną, o radykalnych bardzo poglądach, dynamiczną i właściwie jak na owe czasy był politykiem bardzo wysokiej klasy i właściwie nawet nie pasującym do okresu, w którym się urodził. Warto zwrócić uwagę, że był niezwykle wykształcony, znał 3 języki, potrafił się posługiwać w wyższych sferach, jak również potrafił zjednywać sobie życzliwość tłumów, robotników, przemawiał do nich w bardzo prosty i kompetentny sposób, ale tak jak mówię, był taką osobą, która potrafiła z jednej strony zjednać sobie ludzi, ale z drugiej tak samo miał bardzo liczną rzeszę wrogów. Jakieś wspomnienia na temat Wojciecha Korfantego, jego prywatnego życia, takich dokumentów rodzinnych jest niestety bardzo niewiele.
Nas było 5. Moja siostra jest najstarsza, wnuczka. Ja jestem następna. Moja mama jest najstarsza, córka Korfantego, Halszka Korfanty z domu. Maria Korfanty z domu, potem Ulman. Miała jednego syna i były bliźniaki Korfante, synowie Geni i Zbigniewa Korfantego. Także myśmy się właściwie przez stosunkowo krótki okres czasu, okres wojny, chowali wszyscy razem. Nas było 5. To był człowiek, który był politykiem, ale też był bardzo rodzinny, bardzo dbał o rodzinę, dbał o swoje dzieci, bardzo kochał wszystkich wnuków i właśnie, tak mówiłam, bajkami nas pouczał i bardzo się o nas troszczył.
Zawsze mnie się pytały, jak tyś doszła, jak twoja rodzina doszła do Korfantych. No to było tajemnicą. Mój ojciec z Sopotu przyjechał na Śląsk, a był inżynierem górniczym. Kończył studia we Freibergu i przyjechał na Śląsk jeszcze przed końcem III Powstania Śląskiego. I na tym terenie spotkał Korfantego i był zauroczony Korfantym pod każdym względem. Zaimponował mu, a rodzice moi na ludziach się znali. Wiedzieli co i jak. A mój ojciec razem z inżynierem Malaskim z ramienia Wyższego Urzędu Górniczego przyjmowali huty i kopalnie od Niemców. I też mieli łączność z Korfantym. Korfantemu bardzo pomagał.
Nadzwyczaj dobry ojciec, z czułością swoje dzieci wychowywał, ale to, co ja słyszałam od mojej teściowej matki, że była bardzo jej smutno, bo jego nigdy przeważnie nie było w domu, bo główną jego myślą zawsze była sprawa Polski. I właśnie ja mówię, że nawet przy rodzinnym stole przeważnie głównym tematem rozmowy to była sprawa Polski. Naprawdę dosłownie poświęcił całe swoje życie sprawie przyłączenia Śląska do Polski. I pomimo tych wszystkich prześladowań, właśnie mówił, że najszczęśliwszym jego dniem życia było wkroczenie wojsk polskich na Śląsk. Owoc jego ciężkiej pracy. I był bardzo rodzinny. Miał 2 wnuczki już wtedy, właśnie jedna ta, która jest tutaj w Katowicach i zawsze je strasznie rozpuszczał, bo dzieci swoje jednak trzymał troszkę surowo. Trzeba się było zawsze przyzwoicie zachowywać przy stole, ale był bardzo ciepły. A mnie naprawdę traktował jak córkę i bardzo jestem z tego dumna, że był zadowolony z wyboru syna i muszę się tym pochwalić, bo nawet jak był nasz ślub i on nie mógł przyjechać na nasz ślub, to niedawno w listach mojej matki już, moja siostra znalazła list do mojej matki Wojciecha Korfantego, że dziękuję bardzo, że pozwoliła swojej córce wyjść za mąż za naszego Zbyszka, jak mówi, i że najsmutniejszym dniem jego życia jest teraz, że ja nie mogę być na ślubie swojego syna.
Londyn zawsze uśmiechnięty, erudyta, potrafił się zachować. W dzisiejszych czasach też kobiety lubią, jeżeli mężczyźni mają coś ciekawego do powiedzenia. W tamtych czasach również Korfantego traktowano jako taką osobę przede wszystkim elegancką, potrafił się ubrać, potrafił właśnie zadbać o swój wizerunek. Dbała też o ten wizerunek jego żona Elżbieta, ponieważ pracowała w jednym z domów handlowych w Bytomiu.
Korfanty się żeni. No i nie dzieje się to oczywiście bez, jak to zwykle w jego życiu, przeszkód, czy powiedzieć można, okoliczności burzliwych. Tych okoliczności burzliwych w życiu Korfantego było sporo, a ta była jedną z tych, które w każdym razie swego czasu wzbudziły nawet zainteresowanie szerokiej opinii publicznej na zasadzie takiej, jaką dziś wzbudzają publikacje tabloidów, powiedzieć można. No, dotyczyło to historii matrymonialnej, a więc jest to rzecz, która potrafi zainteresować. Otóż Korfanty redagował w tym czasie, był właścicielem i jednym z głównych redaktorów dziennika Górnoślązak. Dziennik wydawany był oczywiście z namaszczeniem narodowej demokracji. Korfanty zapełniał właściwie jego łamy swoimi felietonami, artykułami, prawda, polemikami i tak dalej, i tak dalej. A publicystą i polemistą, trzeba powiedzieć, był znakomitym, z tą uwagą, że potrafił być niezwykle kąśliwy, ba nawet demagogiczny, jak to niektórzy twierdzili. Z dużym zacięciem na przykład atakował partię Centrum.
Nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy. Ale nie ustajemy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę godną naszych marzeń.
Kamieniem obrazy stał się taki artykuł Zielone Świątki, w którym krytykował polityczne zaangażowanie górnośląskich księży powiązanych właśnie z partią Centrum. No, ich zaangażowanie, które oceniał za jednoznacznie antypolskie, a proniemieckie. Ten wydźwięk samego artykułu, no bardzo ostry jednak, oburzył ówczesnego wrocławskiego biskupa, księdza Georga Kopa, jak również wielu księży w regionie. Skutkowało to, krótko mówiąc, tym, że Korfanty, starając się wówczas o ślub kościelny ze swoją wybranką, napotkał, powiedzieć można, mur. Otóż nikt, absolutnie nikt, żaden z księży w regionie nie chciał mu tego ślubu udzielić, twierdząc, że jest on człowiekiem, który atakuje kościół, atakuje duszpasterzy i wobec tego, zanim nie ukorzy się, nie pójdzie do takiej symbolicznej kanosy, no to tego ślubu nie będzie. No oczywiście Korfanty nie był człowiekiem skłonnym do przewidziewania worka pokutnego i posypywania głowy popiołem. Stąd też cała sprawa oparła się aż o legata papieskiego, który urzędował wówczas w Monachium. Również i on nic nie wskurał. Korfanty próbował również uzyskać zgodę na ślub, no cóż, jeśli nie w Niemczech czy w Prusach, to w takim razie za Miedzą, prawda? Próbując wyjednać taką zgodę u ówczesnego biskupa krakowskiego, kardynała Puzyny. Również kardynał Puzyna z początku odmówił, później jednak pod wpływem innych hierarchów, no przede wszystkim biskupa Józefa Pelczara, niechętnie, bo niechętnie, ale jednak zgodził się na to, by ślub Korfantego odbył się na terenie jego diecezji w Krakowie. Rzeczywiście taki ślub się odbył. Oczywiście przy odpowiednio dużej oprawie, o którą sam Korfanty już nie musiał się starać, ludzie śledzący na bieżąco jego potyczki z niemieckim, jak to twierdzono, duchowieństwem i niemieckim biskupem we Wrocławiu, postarali się, aby oprawa była odpowiednio uroczysta.
Już plebiscyt tu nadchodzi, Rondeliadon. German ze Śląska uchodzi, Rondeliadon.
Rondeliadon.
Zielonkowie się pakują, Rondeliadon.
Rondeliadon.
I na zachód już wędrują, Rondeliadon.
Rondeliadon.
Dzień dobry. Szybkie pytanko. Tablica tutaj taka jest. Kojarzą panie, co to za miejsce tu, Gliwicka, 17?
Chyba nie.
A hotel Lomnic, taka nazwa coś mówi?
Nie. Za młode jesteśmy.
Przy ulicy Gliwickiej 17, aczkolwiek wtedy była to ulica Gliwicka 10, znajdował się hotel Lomnitz, siedziba Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, który był oficjalną instytucją reprezentującą polskie interesy na obszarze plebiscytowym. I tutaj trzeba zacząć od tego, że w momencie, kiedy podjęto decyzję o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku, no to kwestią najwyższej wagi stało się znalezienie odpowiedniej siedziby i brano pod uwagę Katowice i Bytom. Katowice były zamieszkiwane głównie przez Niemców, a trzeba pamiętać, że Bogucice, Brynów, Ligota czy też Piotrowice, gdzie przeważała ludność polska, to były wówczas osobne gminy. W Bytomiu ta sytuacja przedstawiała się znacznie korzystniej, bo tutaj Polacy stanowili około 37% wszystkich mieszkańców. Bytom był także świetnie położony, to znaczy był dobrze skomunikowany z Opolem, gdzie znajdowała się siedziba aliantów, blisko było też do granicy z Polską. Trzeba powiedzieć również o tej specyficznej atmosferze Bytomia, w której rozwijał się ruch polski. Tu od 1848 roku wydawano dziennik Górnośląski, później zaś cieszącego się olbrzymią popularnością Katolika, który był wydawany w budynku, gdzie obecnie znajduje się szpital zakaźny. W Bytomiu też powstało pierwsze na Górnym Śląsku gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a także pierwsze Towarzystwo Polek. Takim miejscem niesamowicie rozpoznawalnym był Dom Związkowy UL, gdzie spotykali się polscy działacze. I tutaj często o tym zapominamy, ale wybór Bytomia był o tyle naturalny, że od 1919 roku funkcjonował tu poprzednik Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, a mianowicie Generalny Sekretariat Plebiscytowy, który miał koordynować działania strony polskiej w zakresie właśnie plebiscytu.
W Bytomiu na jednej z głównych ulic mieści się hotel Lomnitz, własność Polskiego Komitetu Plebiscytowego, będącego faktycznym panem i władcą tego kraju, którym przecież nominalnie władają jeszcze urzędy niemieckie i magnaci przemysłowi i ziemscy. W hotelu Lomnitz na dole w przeciągu czuwa dzień i noc straż złożona z najdzielniejszych pieronów, czyli zuchów miejscowych, gotowych do obrony Korfantego. Żelazne schody zaopatrzone w potężne kraty i siatki stalowe przeciw granatom i bombom wiodą na 4 piętra korytarzy i biur tętniących od rana do wieczora gorączkową, wytężoną pracą. Tu zbierają się wszystkie siły potężnej machiny agitacyjnej. Tu pędzą co chwila gońcy z raportami. Stąd idą na wszystkie strony rozkazy i hasła. Duszą i mózgiem całej operacji jest komisarz Korfanty.
Wojciech Korfanty został mianowany polskim komisarzem plebiscytowym 20 lutego 1920 roku i został mianowany nim decyzją Józefa Piłsudskiego. Ta decyzja została podjęta wcześniej, bo już pod koniec 1919 roku, aczkolwiek nominacja dopiero do Korfantego dotarła właśnie w lutym. I Korfanty, stojąc niejako ponad podziałami politycznymi, no bo musimy pamiętać, że różnice polityczne były bardzo mocno widoczne w środowisku polskim, chciał stworzyć wspólny polski front, zresztą robił to z powodzeniem i z tego względu, poza sympatiami politycznymi, mianował swoimi zastępcami przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych, a więc Konstantego Wolnego, Józefa Biniszkiewicza i Józefa Rymera. W tym budynku przebywali sami najważniejsi, aczkolwiek musimy pamiętać, że ta cała olbrzymia praca plebiscytowa spoczywała nie tylko na barkach Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, bo to tutaj zapadały najważniejsze decyzje, ale zadania terenowe były realizowane na poziomie powiatowych i gminnych komitetów plebiscytowych. I tutaj też mamy do czynienia ze znanymi nazwiskami, bo w Bytomiu na czele powiatowego komitetu plebiscytowego stał dr Jan Chląd, brat późniejszego prymasa Polski Augusta Chlonda.
No cóż, no koniec końców plebiscyt wypadł. Jak wypadł, wszyscy wiemy, nieco ponad 40% dla Polski, niemalże 60% dla Niemiec. Wyniki plebiscytu, choć przez Korfantego, wolens czy nolens, na zewnątrz ocenione zostały jako sukces, inaczej zostały ocenione przez sprzymierzone mocarstwa, którym to w końcu mocarstwom miała przypaść niewdzięczna chyba rola zdecydowania, do kogo właściwie region powinien należeć. I praktycznie natychmiast po ogłoszeniu wyników plebiscytu stało się jasne, że region trzeba będzie mimo wszystko podzielić. Podobne rozwiązanie było niemożliwe i stąd też Korfanty właściwie pierwszy raz w życiu decyduje się na konfrontację zbrojną, która, no, w myśl tego, co już wcześniej, prawda, wielokrotnie podnosił, nie ma być dla niego czymś rozstrzygającym, a być jedynie zbrojną demonstracją.
Boże Ty, mój miły, Noc z 2 na 3 maja, to znaczy noc wybuchu trzeciego powstania. O godzinie 12 w myśl rozkazów wszystkie kompanie miały stanąć na placach zbiórek i zaatakować przedtem nakazane obiekty. Szedłem drogą od Burowca w kierunku na Józefowiec. Na tą drogę mieli poszczególni dowódcy przysyłać w łączniku z meldunkami, jak przebiega mobilizacja. Co parę minut meldował się łącznik, pieszo, na rowerze, na motocyklu i czułem, że po prostu oddziały tak się mobilizują, jakby z podziemi woda zaskórna występowała. Po prostu, gdyby to nie noc, widać było to olbrzymią moc ludzi, którzy szli na nieprzyjaciela z taką siłą, jakich już powstrzymać nie można było. Najbardziej sensacyjne wspomnienie z trzeciego powstania to moment pod Lichinią, to jest poniżej Góry Świętej Anny, kiedy rano, w czasie bardzo zaciekłych walk, na kwaterę dowódcy 4. kompanii z Dobrówki, jakiego skrzypca, gdzie przebywałem na punkcie obserwacyjnym, wpadł w pełnym uzbrojeniu, z teczką raportową, z meldunkami, z rozkazami, oficer niemiecki, przekonany, że kwatruje tam dowódca kompanii niemieckiej. Kiedy już był w naszych rękach, wtedy zaczął nerwowo błagać, żeby go zaraz rozstrzelać, a już nie przetrzymywać go co najmniej do wieczora. Mimo moich zapewnień, że wyjdzie cało i zdrowo z tej dosyć niespodziewanej przygody i zostanie umieszczony w obozie jeńców, nie wierzył i ciągle prosił o strzelanie.
Ta zbrojna demonstracja, znana jako Trzecie Powstanie Śląskie, jest to znakomicie przygotowany zryw. Na pewno nie jest to rzecz, która zostaje przeprowadzana wyłącznie siłami miejscowej ludności, czy wyłącznie siłami istniejących tu wówczas polskich organizacji konspiracyjnych. Jest to zryw, który cieszy się dyskretnym, acz zdecydowanym poparciem polskiego rządu, no i przede wszystkim polskiej armii. Operacja Mosty, przeprowadzona przez grupę destrukcyjną Tadeusza Puszczyńskiego, to trzecie powstanie, przynajmniej w początkowej fazie, jest rzeczywiście ogromnym, znaczącym sukcesem. Niemcy szykują już wówczas swoją ripostę, niemiecka kontrofensywa, Góra Świętej Anny, no rzeczy oczywiście, o których wszyscy wiemy i przez pewien czas wydaje się, że rzeczywiście losy tego frontu górnośląskiego wiszą na włosku. Ratuje znowu i Korfantego, i trzecie powstanie, interwencja Francuzów, znowu rokowania i wreszcie mamy do czynienia z tym urzeczywistnionym już w roku 1922 podziałem Górnego Śląska, który, to trzeba powiedzieć, jest nieporównanie bardziej korzystny w stosunku do tego, co szykowało się tuż po plebiscycie i co pewnie miałoby miejsce, gdyby to trzecie powstanie nie wybuchło.
Niniejszym aktem przekazuję do zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego nr 3 insygnia Orderu Orła Białego przyznanego pośmiertnie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego memu dziadkowi Wojciechowi Korfantemu dla ich stałego prezentowania społeczeństwu Górnego Śląska.
Ostatni rozdział Korfantego no bez wątpienia zaczyna się w roku 1926, po przewrocie majowym. Powiedzieć można, że po tym swoim nieszczęsnym epizodzie premierowania to polityki już za bardzo się nie garnie, natomiast realizuje się w tym, co mu się dotychczas nie udawało, mianowicie na niwie gospodarczej. Zasiada w kilku radach nadzorczych, prawda, w interesach idzie mu świetnie, staje się człowiekiem zamożnym, naprawdę bogatym, co zresztą widać nawet po jego ówczesnym wyglądzie, prawda, zaokrągla mu się brzuszek, jest znakomicie ubrany, w Katowicach nabywa piękny dom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w roku 26, po przewrocie majowym, kiedy do władzy dochodzi no, jego polityczny przeciwnik, Piłsudski, w Katowicach jako namiestnik owego Piłsudskiego pojawia się człowiek, z którym również Korfanty zdążył, mówiąc kolokwialnie, zadrzeć koty w okresie trzeciego powstania śląskiego, czyli Michał Grażyński. Michał Grażyński zostaje śląskim wojewodą, no i staje się jasne, że od tej pory spokoju między tymi dwoma osobowościami być nie może. I rzeczywiście z mniejszym czy większym natężeniem toczy się pomiędzy nimi walka. Oczywiście, jako że znakomita większość środków jest tutaj w ręku i dyspozycji Grażyńskiego, to Grażyński w końcu zyskuje tutaj przewagę. Po serii mniej czy bardziej, prawda, reżyserowanych i dętych, jakbyśmy to powiedzieli, procesów, po serii szykan, Korfanty decyduje się na emigrację. Kierunkiem jest, no cóż, południe.
Ja go pamiętam już tylko na wygnaniu w Czechosłowacji, gdzie myśmy tam jeździli i to były bardzo smutne chwile, widząc tego człowieka, który tutaj powinien mieszkać w wygodzie i w swoim własnym domu, wynajętym pokoiku, mieszkał, wynajmowali obok siebie też Witos.
Korfanty, będąc już człowiekiem ciężko chorym, przybywa via Kopenhaga, prawda, i Sztokholm do Polski, posługując się zresztą paszportem francuskim na nazwisko Alberta Martena. Przybywa również do Katowic, gdzie melduje się w prokuraturze, oznajmiając, że no cóż, przybył. I wobec tego jest ewentualnie do dyspozycji wszelkich służb państwa polskiego. Przywitany zostaje grzecznie, prawda, odesłany do domu z zastrzeżeniem, że na razie wobec niego nie są planowane żadne działania. No jak sądzić należy, taka łagodna reakcja spowodowana jest po prostu pewnym zaskoczeniem. Jako, że już wkrótce u drzwi domu Korfantego meldują się tajniacy i wiozą go do Warszawy na słynny pawiak.
Ja akurat byłam tam z wizytą u dziadka w momencie, kiedy go aresztowali. Akurat przyjechałam, bo on dzień przedtem przyjechał do Katowic. Koło południa, o ile pamiętam, przyjechałam, żeby po prostu się z dziadkiem pobawić i żeby porozmawiać z nim. I wchodzę do sieni i stoją takie, brzydko powiedziawszy, draby. To jest wrażenie, które nigdy nie zapomnę, ile razy widzę to jednak. To zostaje.
Najpewniej planowane jest wznowienie jednego z procesów, które wytaczane były Korfantemu po dojściu do władzy obozu sanacyjnego o malwersację w ówczesnym Banku Śląskim. Natomiast stan zdrowia Korfantego pogarsza się w bardzo szybkim tempie. Rodzą się na ten temat, zwłaszcza po jego śmierci, rychłej śmierci, rozmaite spekulacje, rozmaite pogłoski. Mówi się, że został osadzony na pawiaku w celi, której ściany zostały świeżo wymalowane farbą z dodatkiem arszeniku. Jego opary miały go zatruć. Sądzić należy, że jest to jednak tak zwana miejska legenda. Stan zdrowia Korfantego pogarsza się błyskawicznie do tego stopnia, że prowadzący jego sprawę prokurator, obawiając się, aby ten znany w całej Polsce i w Europie przeciwnik rządów sanacyjnych nie zmarł nagle w więzieniu, w tymże sanacyjnym więzieniu, po prostu go zwalnia. Korfanty zostaje odstawiony natychmiast do szpitala i według opinii odwiedzających go tam osób jest już właściwie cieniem samego siebie. Umiera praktycznie na 2 tygodnie przed wybuchem II wojny światowej.
Kiedyś ktoś opisał w jakimś artykule, że to tak jak była ostatnia patriotyczna manifestacja Polski przed wojną. Zjechał się nie tylko cały Śląsk, ale i całej Polski się zjeżdżał. Był generał Haller, byli wszyscy dostojnicy, bo była naprawdę manifestacja. Trumna była, tam bili na powstańców, gdzie myśmy też jakiś czas mieszkali. Z tyłu był taki duży salon i tam była wystawiona trumna. I było osobne wejście. Myśmy mieli zamknięte drzwi, to była jadalnia, to był salon. I przez 3 dni bez przerwy sznurek ludzi przechodził koło trumny, żeby jego pożegnać. To tak pomalutku szedł ten pochód przez 3 dni, od rana do wieczora. Tak jego wszyscy honorowali.